Radio nadziei, miłości i wiary. Radio Ortodoksja.
W studiu Radio Ortodoksja jest dziś z nami ojciec Jarosław Jóźwik, proboszcz parafii świętego Mikołaja w Topilcu i kanclerz Akademii Supraskiej. Sława Jezusu Chrystu, ojcze.
Sława wieki.
Ojcze, spotykamy się dziś, aby porozmawiać o projekcie realizowanym przez Fundację Oikonomos, a także przez Akademię Supraską. Projekt nosi tytuł Lato z wielokulturowym dziedzictwem. Projekt znany, bo to już czwarta edycja. Czego dotyczy ten projekt i które cerkwie w tym roku wzięły w nim udział?
Tradycyjnie jest to nasz już projekt taki przełomu sierpnia i września, kiedy spotykamy się z takimi 14 wolontariuszami z całego kraju naszego i przyjeżdżamy i opisujemy wszystkie obiekty ruchome naszych cerkwi, które są wokół, jakby można powiedzieć, taki tworzą obważanek troszeczkę Supraśla, jakby ten Supraśle stanowi taki nasze centrum, ponieważ w Supraślu nocujemy, w Supraślu opisujemy te wszystkie obiekty ruchome. Jako obiekty ruchome to oczywiście mówimy, że to są ikony, chorągwie, utensylia liturgiczne, ewangeliarze, czyli to wszystko, co jest na wyposażeniu cerkwi parafialnych w naszej diecezji białostocko-gdańskiej. Ten projekt jest to projekt dofinansowany przez Narodowy Instytut Dziedzictwa oraz Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego i po raz czwarty już jeździmy z naszymi fotografami również, czyli mamy pana Tomka Grzesia, który ze stowarzyszenia Ortnet, który z nami współpracuje oraz również blisko z nami współpracuje Łukasz Troc, również z tego stowarzyszenia i jeździmy i fotografujemy, wykorzystując technologię, no jak najbardziej nowoczesną, czyli bierzemy namioty bezcieniowe, tła różnego rodzaju i profesjonalnie wykonujemy te zdjęcia po to, żeby je później obrobić i wydać katalog, który będzie służył dla parafii przede wszystkim, ponieważ zostawiamy te katalogi w parafii, zostawiamy u konserwatora zabytków w Narodowym Instytucie Dziedzictwa, również w oddziale w Białymstoku, jak i warszawskim centralnym oddziale, ale również w archiwach i białostockim, naszej diecezji białostocko-gdańskiej oraz archiwum metropolitalnym.
Ojcze, wspomnieliście o tym, że w projekcie bierze udział 14 wolontariuszy. Czy to są zawodowi fotografowie?
Nie. Chociaż w tym roku bardzo się zaangażowała Aleksandra Jarosławska, znana, myślę, że tym osobom, które przeglądają cerkiew.pl czy jakieś inne strony prawosławne, że tak można powiedzieć, taki młody fotograf, który już zaczyna działać, ale pod okiem właśnie Tomka Grzesia, Łukasza Troca można rozwijać swój talent. Dwóch ubiegłych edycjach bardzo aktywna była Marta Harkiewicz. Także to są osoby, które są związane z fotografią, są to młode osoby, ale próbują rozwijać ten swój inny sposób fotografowania, ponieważ to jest zupełnie inaczej. Tam trzeba i dobierać ISO, i czasy, i zmieniać pozycję pod różnym kątem fotografowania, a tak naprawdę ta praca jest taka bardzo, ale to bardzo monotonna, mrówcza i jesteśmy pełni podziwu tym osobom, które się angażują do tego. Wiele osób również przychodzi swoje aparaty po to, żeby próbować, po to, żeby jakby mieć możliwość również sfotografowania, ale całość, wszyscy uczestnicy, którzy są w obozie, na obozie naszym, to są wolontariusze, ale myślę, że dosyć dużo osób, sporo osób również wiąże swoją przyszłość z taką pracą, ponieważ mamy już kilku naszych wolontariuszy, którzy zawodowo pracują na przykład w Warszawie u konserwatora zabytków.
Ojcze, jakie cerkwie biorą udział w tym roku w projekcie?
W tym roku wybraliśmy w sumie dwie parafie, trzy cerkwie. Jest to cerkiew parafialna świętego Mikołaja w Michałowie oraz dwie cerkwie z parafii Nowej Woli, świętego Jana Chrzciciela oraz Zaśnięcia Bogorodzicy. To jest cerkiew cmentarna. Także opisujemy te trzy cerkwie, wyposażenie i również z tymi trzema cerkwiami będą wydane nasze katalogi.
Przypomnijmy naszym słuchaczom, że w poprzednich edycjach tego projektu zostały zdigitalizowane już świątynie, między innymi w Topilcu, w Choroszczy, w Fastach. Chciałbym zapytać, jakim kluczem kierujecie się przy doborze tych świątyń?
No tak, ojciec przepuścił Supraśl, a tak jak mówiłem, że naszym najważniejszym jakby takim miejscem i centrum jest Supraśl i zaczynamy od Supraśla. Pierwszym takim kluczem, kiedy opisywaliśmy ogromną ilość cerkwi, te cerkwie, które ojciec tutaj wymienił, to Pilec, Chorosz, Fasty, tak, one były wokół, jakby należały do włości monasteru Supraskiego. I takim kluczem pierwszym były właśnie te cerkwie, które są wokół Supraśla, a centrum jest Supraśl. Supraśl dla nas zawsze jest tym bardzo ważnym miejscem, ponieważ tam znajduje się Akademia Supraska, ale w celach fundacji oraz Akademii Supraskiej mamy jakby głównie pokazywanie i promowanie tego Supraśla, który jest na skrzyżowaniu, można powiedzieć, wschodu i zachodu, ale który odgrywał ogromną, ale to ogromną rolę dla Rzeczypospolitej, ale również dla Europy. I to jest niezauważalne chyba jeszcze tak do końca, a my mamy nadzieję, że to się zmieni. Jest bardzo ciekawa publikacja, w trakcie promocji której były wypowiedzi między innymi pani profesor Hynczewski-Henel, która mówiła o tej roli i jakby postrzeganiu Supraśla na arenie międzynarodowej w XVI-XVII wieku i pokazywanie poprzez typografię supraską, ale również oddziaływanie kulturalne, nie mówiąc już oczywiście o religijności, o duchowości. I chcemy właśnie dzięki temu, jakby ten Supraśl zawsze dla nas jest na pierwszym miejscu. I tutaj bardzo ważna jeszcze taka rzecz, przypomniałem się z tej konferencji, lub z tego spotkania promocyjnego wydawnictwa o Piśmiennictwie Rzeczypospolitej. Pan profesor Naumow właśnie powiedział, że prawosławie było tak naprawdę jedynym importerem myśli na wschód i na zachód, ponieważ poprzez typografię, na przykład supraską, były drukowane księgi na wschód, na Rosję, na Cesarstwo Rosyjskie, ale również i na zachód. Paryż, Wenecja, Kościół katolicki nie miał jakby takiego wpływu na rozwój i to był na rozwój Europy, tak jak prawosławie i to XVI-XVII wiek był to niezwykle, niezwykle ważne.
Wspomnieliście, ojcze, że młodzież nocuje w Akademii Supraskiej, potem wyjeżdża rano po śniadaniu do tych cerkwi i to wszystko digitalizuje. Jak to wygląda praktycznie, tak? Bo powiedzieliście, że są to wszystkie obiekty ruchome w świątyni, tak? Czyli również i diskosy, i czaszy, tak? Czyli duchowny też jest jakby tutaj
pomocny. Oczywiście, bo nie możemy tego, nic nie możemy uczynić bez pomocy, najpierw zgody, a później pomocy duchownych, którzy są razem z nami, ojciec Jan Jaroszuk, dzisiaj również ojciec Cieciurka się pojawił, żeby po prostu pomagać, ojciec Jarosław Szczerbacz, który w Nowej Woli, można powiedzieć, że cały czas był z nami. To są rzeczy, które przestrzegamy jakby wszystkich zasad, tak, że wiadomo, że mamy większość, no zazwyczaj na takich wolontaryjnych działaniach, więc więcej mamy kobiet niż mężczyzn. No i wiadomo, że kobiety przecież nie wejdą do środka, jakby nawet opisywać ikony, które znajdują się tam. Mamy chłopców naszych, prawosławne osoby, które wchodzą do środka, ponieważ ten obóz jest wielowyznaniowy. Przyjeżdżają osoby różnych wyznań do nas, ale tam mamy naszą stałą taką ekipę, dwóch Łukaszy, którzy wchodzą, opisują te rzeczy, które można wynieść również ze mną, gdyż jestem codziennie wraz z nimi w tych cerkwiach, ale również proboszczowie, bo proboszczowie muszą też nam pokazać, co tak naprawdę naprawdę chcą pokazać, tak, że może się okaże, że nie chcą, żebyśmy coś umieścili w takim katalogu. Od nich to zależy, nic nie robimy wbrew ich woli. Także nasi proboszczowie są cały czas z nami, wynoszą, ustawiamy to, żeby można było to ustawić również. Także robimy na przykład kielich, czaszę, disco ze zwiezdnicą, z gwiazdą razem robimy z Asterixem, stawiamy wszystko na miejscu po to, żeby można było to ustawić i sfotografować. Także bez proboszczów nic nie jesteśmy w stanie zrobić.
A ta młodzież, o której ojciec wspominał, uczestnicy projektu, to młodzież tylko z Podlasia, czy i z całej Polski?
Z całej Polski. W tym roku w ogóle mamy, chociaż mieliśmy już jeden obóz międzynarodowy, ponieważ mieliśmy również, myślę, że ojca Nikulina wszyscy doskonale na Podlasiu znają, a była jego siostra kilka lat temu u nas na takim obozie, ale w tym roku mamy naszych górali, którzy przyjechali, górali cieszyńskich. Mamy trzy osoby z Cieszyna, i mamy jedną osobę z Gdańska, jedną osobę z Warszawy, także naprawdę są to osoby, które dowiedziały się, ponieważ spędzają już wakacje albo poświęcają swój czas na różnego rodzaju opisywanie tych zabytków, głównie związanych gdzieś tam z kresami, poprzez no, takie narzędzie jak Facebook, dowiadują się o takich wydarzeniach, zapisują się, mamy w tym roku silną grupę trzech osób z Cieszyna, jedną osobę z Gdańska, jedną osoby z Warszawy, reszta to są nasi tutaj Podlasianie.
Kiedy możemy spodziewać się efektów tegorocznej edycji projektu w postaci albumów?
Na początek jeszcze mamy bardzo ciekawe wydarzenie, które jest organizowane w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa i Fundacja Oikonomos w tym roku w dniach 7 oraz 8 września będzie miała bardzo ciekawy projekt wyświetlenia cerkwi Michałowskiej, wnętrza cerkwi Michałowskiej we wnętrzu auli Akademii Supraskiej. W tym celu mamy wraz z panem Arturem Grycukiem on będzie instalował nam 7 rzutników. Zostaną zdjęcia, które są zrobione panoramicznie przez uczestników naszych warsztatów, zostaną utworzone w ten sposób, że wchodząc do auli, można powiedzieć, że wejdziemy tak jakby do cerkwi w Michałowie. Nie robimy tego, żeby zamienić cerkwi w Michałowie, ale dlatego, że wraz z tym naszym wyświetleniem będzie prelekcja pana profesora Jerzego Uścinowicza, który będzie mówił o wpływach małopolskich na cerkiew w Michałowie. To jest bardzo ciekawa cerkiew rozpisana przez pana profesora Stalona Dobrzańskiego, bardzo kolorowa i dlatego, że jest tak kolorowa, to również w tym celu, żeby rodzice mogli przyjść z dziećmi, to dla dzieci tworzymy kolorowanki. Także właśnie z tych elementów mamy kolorowanki, gdzie dzieci będą mogły wejść, zobaczyć, później pokolorować te wzory, które są, żeby zainteresować i starszych, i młodszych do tego, żeby zapoznać się z taką historią i z tym takim naprawdę cerkwią, no wspaniała cerkiew we wnętrzu Michałowska, która przyciąga naprawdę wielu, wielu turystów, ale chcemy w ten sposób ją pokazać. Tak jakby jest to pierwszy etap, a drugim etapem oczywiście będą te albumy. Nie pamiętam dokładnie według harmonogramu, kiedy to będzie, ale na pewno pod koniec, gdzieś na przełomie września i października zostaną te katalogi wydane w niedużej jakby liczbie egzemplarzy, ponieważ tak jak mówiłem, nie chcemy, żeby to było ogólnodostępne, ponieważ też proboszczowie ufają nam, pokazują te swoje najcenniejsze jakby rzeczy i nie chcemy, żeby ktoś niepowołany nie dowiedział się też o takich skarbach, które skarbów jest naprawdę w naszych cerkwiach bardzo, ale to bardzo, bardzo dużo. I coś jeszcze mi umknęło. I jeszcze bardzo ważne, że do tych katalogów również są opisy. Opisy nam przygotowuje pani profesor Marzanna Kuczyńska z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.
czyli na ten przedsmak tego, co będzie można zobaczyć w albumach, zapraszamy do Auli Akademii Supraskiej 7 i 8 września.
O godzinie 16 zapraszamy właśnie na tą projekcję i na spotkanie z panem profesorem Jerzym Uścinowiczem.
Wstęp wolny.
To oczywiście wszystkich gorąco zapraszamy, całe rodziny, także dzieci na pewno będą miały co robić, a rodzice myślę, że będą zachwyceni tym, co zobaczą. Jeszcze mam jedną propozycję, jeśli można powiedzieć, to, bo w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa zgłosiliśmy również drugi projekt pod nazwą Przenikanie się kultury, sympozjum oraz wystawa prac dorosłych oraz dzieci Społecznego Komitetu Ochrony Zabytków Sztuki Cerkiewnej Cerkwi Drewnianych. Ten społeczny komitet działał w latach 83-99, założony został przez pana Bogdana Martyniuka. On zmarł w ubiegłym roku, we wrześniu ubiegłego roku, a natomiast bardzo dużo osób, które tworzyły ten komitet, to są mieszkańcy Podlasia. Dlatego też zgłosiły się te osoby do mnie, między innymi pani Nela Szczuka z Hajnówki, Jurek Fiedoruk z Białegostoku, w sumie z Rybą sam pochodzi, i chcemy zrobić taką wystawę prac, zdjęć dokumentujących działalność czy prac przy dokumentacji cerkwi drewnianych. To głównie są Bieszczady, także bardzo ciekawe i bardzo dużo ta komisja, naprawdę społeczny komitet, bardzo dużo zrobił dobra dla cerkwi drewnianych Bieszczad, ale również w trakcie tych spotkań były organizowane plenery malarskie dla dzieci, młodzieży, i głównie to jeździły osoby z Podlasia, między innymi ojciec Marek Bonifaciuk jeździł, który ukończył liceum plastyczne w Supraślu. Razem studiowaliśmy w seminarium, także jego prace również widziałem, bardzo ciekawe takie prace. Także podzielimy to na dwie części. Z jednej strony będą te zdjęcia dokumentujące tworzenie dokumentacji fotograficznej, a z drugiej strony to jest prace plenerowe, dlatego nazwaliśmy to właśnie Przenikanie się kultury, a hasło tegorocznych Europejskich Dni Dziedzictwa to jest Splot Polski, więc także pokazać to, co nam się, to się splata, i to będzie w dniu 14 września w sobotę o godzinie 13 rozpoczyna się sympozjum oraz następnie otwarcie wystawy, na które również zapraszamy, bo naprawdę jest bardzo dużo ciekawych postaci, które tworzyły logo, tworzył na przykład pan profesor Leon Tarasewicz, między innymi miejski konserwator zabytków Darek Stankiewicz był w tym komitecie, czy na przykład tato ojca Pawła Sterlingowa, teraz dziekana Siemiatyckiego, również pan Konstanty również był w tym komitecie, naprawdę wiele, wiele ciekawych osób przewinęło się przez ten komitet, będą obecni i chcą podzielić się tymi opowieściami o działalności komitetu, o działalności pana Bogdana Martyniuka, oraz również chcemy pokazać wpływ jakby w sztukę konserwatorską, którą chcemy zaprezentować, no, dzięki panu profesorowi Uścinowiczowi w trakcie tego sympozjum.
Dużo ciekawych wydarzeń, dołączamy się do tych zaproszeń, a w Radiu Ortodoksja gościliśmy ojca Jarosława Jóźwika, proboszcza parafii świętego Mikołaja w Topilcu, a także kanclerza Akademii Supraskiej. Dziękuję ojcze za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Sława Jezusu Chrystusowi.
Sława o wieki.
Radio nadziei, miłości i wiary. Ortodoksja.